Czy ostatnia wizyta premiera Tuska w Kijowie doprowadzi do resetu stosunków dwustronnych?
Ja myślę, że ta wizyta Donalda Tuska w Kijowie jest niczym innym jak kontynuacją dotychczasowej polityki prowadzonej przez rząd w Warszawie. Polityki będącej pod ogromnym naciskiem mocarstw anglosaskich, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Po ostatnich wypowiedziach, po ostatnim porozumieniu o bezpieczeństwie podpisanym przez Rishiego Sunaka i Wołodymyra Zełenskiego widać bardzo wyraźnie, że Wielka Brytania, że Stany Zjednoczone będą jeszcze mocniej naciskać na kraje tak zwanej bukaresztańskiej dziewiątki, na to, aby pełniły taką rolę, powiedziałbym, zderzaków strategicznych mocarstw anglosaskich. Wiemy doskonale, w jakim stanie jest dzisiaj armia brytyjska. Siły lądowe praktycznie nie są w stanie operować na tym terenie Europy Wschodniej, w związku z czym Wielka Brytania będzie chciała wyciągać kasztany z ognia cudzymi rękami. Będzie starała się wykorzystywać najpierw Ukrainę, a kto wie, czy nie Polskę, do osłabienia Rosji. I to widać po całej strategii określanej jako globalna Brytania. Także w tym kontekście ważne jest to porozumienie brytyjsko-ukraińskie. Ono jasno pokazuje, że Brytyjczycy będą chcieli bardzo mocno naciskać na być może także udzielenie przez Polskę takich gwarancji, czy podpisanie jakiegoś bilateralnego porozumienia polsko-ukraińskiego o bezpieczeństwie. To byłoby skrajnie niekorzystne z punktu widzenia polskiej racji stanu. Niemniej jednak widzimy takie, powiedziałbym, zabiegi dyplomatyczne dyplomacji brytyjskiej i dyplomacji amerykańskiej. Jeżeli chodzi o wypowiedzi Donalda Tuska na Ukrainie, one poszły bardzo daleko. Co ciekawe, w Polsce nie odbiły się aż takim echem jak za granicą. W Polsce to nie był absolutnie temat numer jeden czołowych serwisów informacyjnych. To był temat, można powiedzieć, że absolutnie trzeciorzędny. Przepraszam. Natomiast tam rzeczywiście padły bardzo mocne słowa. Donald Tusk zapowiedział, że wspieranie Ukrainy jest jedną z najważniejszych rzeczy dla Polski, że Polska zwiększy produkcję broni i amunicji tak, aby pomagać Ukrainie. To tak naprawdę nic innego jak kontynuacja tej dotychczasowej polityki. Widać, że także decyzja Unii Europejskiej o przekazaniu 50 miliardów euro pomocy finansowej Ukrainie to jest nic innego jak próba przeciągania tego konfliktu. To nie są absolutnie pieniądze, które mogłyby zmienić sytuację geostrategiczną w tej części Europy, ale to jest niewątpliwie taki element nakierowany na osłabianie Rosji. Jest to robione wszystko pod dyktando polityki amerykańskiej i polityki brytyjskiej. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Także różnego rodzaju, powiedziałbym, zabiegi propagandowe, zabiegi w obszarze narracji strategicznej w Polsce niestety idą w kierunku przygotowywania społeczeństwa do konfrontacji, do, powiedziałbym, takiego oswajania się z konfrontacją, z ponoszeniem kolejnych wydatków na zbrojenia, kolejnych wydatków na wspieranie Ukrainy. W moim głębokim przekonaniu dzisiaj strategicznym celem państwa polskiego i absolutnie pierwszorzędną kwestią, jeśli chodzi o polską rację stanu, jest jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie. Jak najszybsze. Drugą najistotniejszą kwestią jest zaprzestanie jakiejkolwiek pomocy dzisiaj dla Ukrainy, nie tylko militarnej, ale także finansowej. Polska absolutnie nie ma z tego wspierania Ukrainy kompletnie nic. Całkiem odłogiem stoi kwestia ekshumacji polskich ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu. Przypomnę tylko, że na Ukrainie cały czas rozwija się neobanderyzm, cały czas rozwija się kult zbrodniarzy i ludobójców, takich jak Stepan Bandera czy Roman Szuchewicz. Dopóki na Ukrainie będą wznoszone czerwono-czarne flagi, będzie kult zbrodniczych organizacji jak UPA czy Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, Polska w żaden sposób nie powinna pomagać Ukrainie, bo jest to zwyczajnie po prostu sprzeczne z polską racją stanu, a zachowanie Ukrainy butne, agresywne wobec Polski, co obserwowaliśmy najlepiej po tragedii w Przewodowie, kiedy ukraińska rakieta zabiła dwóch Polaków w listopadzie 2022 roku, pokazuje, że Ukraińcy po prostu nie mają dobrej woli do rozmowy z Polską o poważnych kwestiach. Przypomnę tylko, że po wizycie premiera Donalda Tuska w Kijowie sprawa właśnie śmierci dwóch Polaków w Przewodowie, sprawa ataku ukraińskiej rakiety na Polskę, no, została umorzona przez prokuraturę, co jest wielkim skandalem oczywiście, co jest wielkim skandalem. Sprawa ta nie została nigdy wyjaśniona. Ukraińcy nie chcieli wziąć, nie mieli dobrej woli po prostu, żeby wziąć tutaj udział w tym. Zatem cała ta bezwarunkowa pomoc dla Ukrainy jest po prostu dla Polski szkodliwa. A to, że oligarchowie ukraińscy się bogacą, wysyłając do Polski zboże techniczne, wysyłając do Polski swoją żywność, to jest zupełnie inna sprawa. Na tym cierpią wszyscy Polacy, nie tylko, tak jak już powiedziałem, rolnicy.
Jakie są przyczyny i możliwe skutki deindustrializacji Polski i innych krajów Unii Europejskiej?
Myślę, że skutki deindustrializacji, odpływu przemysłu z Europy, wszyscy odczuliśmy bardzo, bardzo mocno w latach 2020-2022, w trakcie lockdownu, w trakcie ogłoszonej przez WHO pandemii COVID-19. Wtedy jasno się okazało, że cała ta strategia, używając anglojęzycznego terminu offshoringu, czyli przenoszenia zakładów przemysłowych z Europy, na przykład na Daleki Wschód, do Azji południowo-wschodniej, no, okazała się zgubna w skutkach dla gospodarek europejskich. To było jasne, że trzeba powrócić do mądrej reindustrializacji, przywrócenia zakładów przemysłowych. I stąd pojawiły się takie koncepcje w Unii Europejskiej jako określane także z angielska jako właśnie na przykład nearshoring, tak, czyli przesuwania bliżej Europy, czy bliżej danych państw tych zakładów przemysłowych. No i generalnie postawienie na tak zwany konkurencyjny przemysł i to, co dzisiaj widzimy, te skutki tej fatalnej polityki, no przede wszystkim obserwujemy w sektorze energetycznym. Kiedy Unia Europejska, czy kraje Unii Europejskiej zostały tak naprawdę pozbawione, wiele państw, może nie wszystkie, ale wiele państw, które zrezygnowały z taniego rosyjskiego gazu i z taniej rosyjskiej ropy, tak naprawdę zaczęły bardzo mocno odczuwać to gospodarczo, mając po prostu do wyboru drogi amerykański gaz skroplony. Niewątpliwie na całych tych pakietach sankcji, tych 11 pakietach sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Rosję, na Białoruś, najbardziej stracili wszyscy mieszkańcy Unii Europejskiej, a bogacą się dzisiaj Amerykanie. Bogaci się gospodarka amerykańska, która eksportuje węglowodory do Unii Europejskiej. Taka sytuacja jest szalenie niebezpieczna z punktu widzenia perspektywy wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie. No, przypomnę tylko, że po 7 października, po ataku Hamasu na Izrael, 7 października 2023 roku, to jest bardzo duże zagrożenie, że ten konflikt się rozszerzy, że rozleje się na cały Bliski Wschód, a jeżeli by tak się stało, to w naturalny sposób ten eksport węglowodorów z regionu Zatoki Perskiej byłby albo bardzo ograniczony, albo nawet sparaliżowany. No co za tym idzie, cała gospodarka europejska również bardzo mocno by tutaj to odczuła. Co więcej, jeszcze idąc dalej, Unia Europejska zamierza nadać państwom członkowskim uprawnienia do zaprzestania importu gazu z Rosji i Białorusi, aby jeszcze w ten sposób ułatwić, przyspieszyć odejście od rosyjskich paliw kopalnych. To przełoży się w sposób no niezwykle istotny na podwyżki cen żywności, podwyżki cen usług we wszystkich krajach Unii Europejskiej, które przystąpią do takiego bojkotu rosyjskiego gazu. No ja przypomnę tylko, że tak naprawdę w 2022 roku, nawet już po nałożeniu tych sankcji, to jednak spora część unijnego importu gazu ziemnego bardzo była, że tak powiem, zadowolona z tego importu. Wiemy dobrze, że Austria czy Węgry w dużym stopniu polegają dalej na dostawach gazu z Rosji. I to jest fatalna wiadomość dla całego sektora przemysłowego, dla całego sektora rolnego i dla wszystkich konsumentów, bo doskonale wiemy, że dzisiaj żadne pomysły z tego powiedziałbym, z tej puli, z tego pakietu Zielonego Ładu, nie są w stanie zrównoważyć braku tanich kopalin. No, doskonale wiemy, że promowanie na przykład biogospodarki, pochłaniaczy CO2, cała ta kwestia wychwytywania i składowania CO2, handlu emisjami, cały rozwój infrastruktury tej energetycznej, tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, jak to się mówi w Komisji Europejskiej, promowanie czystej mobilności, to wszystko wymaga taniej energii. To wszystko wymaga taniej energii. Dzisiaj jakby promowanie całkowitej dekarbonizacji, czyli odejścia od spalania węgla, czy brunatnego, czy kamiennego, i te plany podwojenia udziału energii elektrycznej z OZE, z odnawialnych źródeł energii do 2050 roku, no to skutkować będzie... może skutkować absolutną katastrofą energetyczną, czyli blackoutami, wyłączeniem energii elektrycznej albo odcięciem bardzo dużych części społeczeństwa od mobilności. To będzie katastrofalne także dla portfeli. Widzimy tę rosnącą inflację, która przecież nie jest żadną putinflacją, jak próbuje się ją przedstawiać w mediach głównego nurtu, nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach tak zwanego kolektywnego zachodu, ale jest to wynik bezsensownej, bezmyślnej polityki europejskiej, która nie jest obecnie nastawiona na budowanie autonomii strategicznej, ale niestety jest nastawiona na realizację strategicznych interesów amerykańskich. Stany Zjednoczone, przygotowując się do dużej konfrontacji z Chinami na Indo-Pacyfiku, w Cieśninie Tajwańskiej, ale także wspierając bardzo mocno Izrael na Bliskim Wschodzie, chcą maksymalnie podporządkować sobie Unię Europejską z jednej strony, a z drugiej strony bardzo mocno osłabić Rosję czy państwa związkowe Rosji i Białorusi. To jest szalenie niekorzystne dla gospodarki i w ogóle dla funkcjonowania takich państw jak Polska, gdzie priorytetem powinna być jak najszybsza normalizacja relacji z Rosją i z Białorusią, otwarcie naszego rynku na tanie surowce energetyczne, na tani gaz ziemny, na tanią ropę naftową, wymiana handlowa z Rosją i Białorusią. To jest w naturalnym, dobrze pojętym polskim interesie. Dobrze żyć ze wszystkimi sąsiadami na dobrych warunkach i w tym kontekście zakończenie wojny na Ukrainie jak najszybsze jest niezwykle, niezwykle istotne dla kondycji gospodarczej państwa polskiego.
Ciąg dalszy możecie obejrzeć w Telegramie na kanale newsfaktory.pl.